Z Piotrem Nazarukiem z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN odbędziemy teraz niedzielną poranną podróż. Podróż w czasie i w przestrzeni. Podróż, do której potrzebna nam będzie mapa, nie nawigacja, a mapa właśnie. Ale rozmawiać będziemy o mapach bardzo, bardzo specjalnych. Ale odbędziemy też podróż w stronę historii Polskiego Radia, a nawet jeszcze bliżej w stronę Lubelskiego Radia. Było to w roku 1945 i tak zaczyna się nie tylko historia Polskiego Radia Lublin. Przed nami najnowszy numer Scriptores. Piotr Nazaruk, nasz dzisiejszy gość, jest autorem właśnie tego artykułu, do którego chciałabym, żebyśmy zajrzeli, panie Piotrze.
Najnowszy numer Scriptores nazywa się Odbudowa życie żydowskie w Lublinie w latach 44-68 i rzeczywiście staraliśmy się tutaj objąć ten taki bardzo gorący moment. Skupiamy się głównie na tym przełomie 44, 45, 6 rok, kiedy tutaj się wszystko jeszcze gotuje, kiedy Lublin tak się składa mu, że staje się tą pseudostolicą i tutaj za PKWN-em zaczynają ściągać różni bardzo ciekawi ludzie, między innymi małżeństwo takich znanych już przed wojną aktorów, Jonas Turkow i jego żona Diana Blumenfeld Turkow. I ich staraniem właśnie w Lublinie w styczniu 1945 roku zaczynają na falach Polskiego Radia nadawać programy w języku żydowskim, w języku jidysz. Oni się wystarali o to, żeby do audycji w różnych innych językach, angielskim, francuskim, rosyjskim, właśnie dołączyły te audycje. I to jest o tyle ważne, że był to pierwszy raz w historii polskiej radiofonii. To w ogóle to było unikatowe na skalę europejską. O ile na przykład w Stanach Zjednoczonych tam były takie programy, jakby trochę były to inne warunki, o tyle w Europie to chyba nie działało. No i w tym styczniu 4 stycznia dokładnie zostaje nadany pierwszy komunikat, to jest taki techniczny jeszcze komunikat mówiący, że na falach tam konkretnych będzie można słuchać tych audycji i chyba 2 dni później już pierwsza taka pełnoprawna audycja radiowa właśnie w języku żydowskim, którą odczytał chyba Turkow razem z żoną. Zachowały się transkrypcje tych właśnie pierwszych audycji.
Czyli żydowskie radio w Polsce miało swój początek w Lublinie.
Tak, miało swój początek w Lublinie. Lublinowi tego nikt nie jest w stanie odebrać. No zapisało się tutaj na bardzo awangardowej pozycji. Naprawdę, to było coś niespotykanego do tej pory. To radio oczywiście, jak wszystko wtedy, co było legalne, miało taki charakter propagandowy, ale takim niesłychanie ważnym ich elementem był tak zwany kącik poszukiwań. To się nazywało Suchwinkel, gdzie ludzie przysyłali, na przykład nazywają się tak i tak, mieszkają tam i tam, szukają kogoś, może w Lublinie ten ktoś jest, albo z Lublina z kolei. I te audycje, ponieważ one docierały też do obozów dla DP-sów gdzieś w Niemczech, były tam słuchane, czytane, jakby te listy osób, którzy przeżyli, były przepisywane i publikowane też w gazetach i mnóstwo ludzi dzięki temu właśnie znalazło krewnych, rodziny, przyjaciół i tak dalej. To było coś, co naprawdę pozwoliło często się zjednoczyć na nowo rodzinom i przyjaciołom.
To może daleko posunięta analogia, ale myślę sobie, że zadanie radia w dzisiejszych czasach w dużej mierze też na tym polega, na odnajdywaniu. Tylko rzecz nie dotyczy może bardzo konkretnych osób, które nam zaginęły, a na przykład osób o podobnej wrażliwości. Kiedy spotykają się wśród słuchaczy określonego programu ludzie, którzy mają podobną wrażliwość. Trudniej czasem znaleźć taką osobę, nawet jeśli mieszka po sąsiedzku, czasem prościej na drugim końcu świata. To daje takie poczucie, że nie jesteśmy sami.
A pamiętajmy, że dla tych ludzi w 45 roku, Żydów, którzy gdzieś przeżyli jakieś straszne rzeczy, to było niezwykle wzruszające. Usłyszeć w eterze swój język, nie obcy, rosyjski, niemiecki, tylko swój język i to jeszcze w wydaniu tych właśnie małżeństwa Turkowów, którzy byli znani, kojarzeni, kochani i tak dalej. Zresztą to też jest inna trochę historia, ale żona właśnie Turkowa, Diana Blumenfeld, ona pierwsze takie żydowskie wydarzenie kulturalne, które się odbyło w Lublinie, To był chyba 3 grudnia 1944 roku. Dzień w ogóle, nie pamiętam dokładnie daty, ale to jest dzień egzekucji kilku katów z Majdanka. I dokładnie tego samego dnia wieczorem odbył się koncert żydowskiej pieśni i słowa. I tutaj gdzieś nawet w tym naszym numerze jest taki zacytowane czyjeś wspomnienie, że właśnie w mieście, gdzie do niedawna rządził globocnik i słowo żydowskie było zakazane, właśnie rozbrzmiała ta pieśń w żydowskim języku. Także to, no, czasy fatalne to były, ten 44 rok, bardzo trudne i 45, ale jednocześnie między innymi za sprawą radia, między innymi za sprawą takich wydarzeń, no, bardzo wzruszające.
Najnowsze numery Scriptores mogą Państwo znaleźć w Bramie i w Domu Słów, ale w Bramie też, jeśli wybiorą się Państwo choćby pod pretekstem kupienia nowego numeru pisma Scriptores, w Bramie też mogą Państwo spotkać od niedawna bardzo specjalne mapy, mapy pamięci.
Powiedziała Pani mapy pamięci. Na przykład jak ktoś ma jakieś takie przygotowanie trochę filozoficzne, to od razu ma w głowie jakiś taki obraz, nie wiem, jakiejś takiej mapy struktury umysłu, jak działa zapamiętywanie i tak dalej. Ale to nie o to chodzi oczywiście. To są mapy, w zasadzie ich autorzy mówili o nich mapy z pamięci. To jest piękna nazwa, ale w Bramie się tak utarło mówić o nich mapy pamięci, tak jak księgi pamięci. I były one bardzo często publikowane właśnie w księgach pamięci, czyli tych publikacjach, takim całym gatunku literackim, który wyrósł po II wojnie światowej, w którym Żydzi chcieli opisywać swoje zniszczone wspólnoty, miasteczka, miasta, wsie i tak dalej, rozrzucone tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej. I te mapy nie były zamieszczane w każdej z tych ksiąg, natomiast były czymś bardzo typowym. Bardzo często się zdarzało, że taka mapa była. To była próba pokazania miasteczka w inny sposób niż przez na przykład artykuł historyczny, niż wspomnienia. To jest zresztą ciekawe, że o ile na przykład te księgi pamięci koncentrują się na Żydach bardzo często, jakby o Polakach czy o Ukraińcach prawie tam nie ma, o tyle te mapy, takie było oczywiste chyba dla autorów, że mapa musi przedstawiać całość miasteczka. Także nie może się skupiać tylko do na przykład synagog, domów tylko żydowskich, ale że tam musi być kościół, musi być cmentarz, musi być cerkiew i tak dalej. Więc to były takie próby, no, odmalowania tych miast i miasteczek. Drugie źródło tych map to są mapy, które zbiera ośrodek. Z takich intuicji i naszego dyrektora, i naszego programu historii mówionej bardzo często się zdarza, że kiedy na przykład robimy wywiady z kimś i to obojętnie, czy to są Polacy, czy Żydzi, to prosimy ich, czy mogą Państwo narysować, jak pamiętacie to miasteczko, więc czy Lublin na przykład, bo kilka tych map dotyczy Lublina. Także są to mapy próbujące w bardzo różny sposób. Piękny, a czasami brzydki, bardzo taki prosty, ale to też jest pełne uroku, pokazać to, jak według tych ludzi wyglądały te miasteczka, bo tutaj nie ma jakichś, nie wiem, prawideł kartograficznych, jakby to wszystko jest względne. Tutaj na przykład mam mapę Annopola w województwie lubelskim. Wykonał ją niejaki Benjamin Orenstein, nasz właśnie świadek historii. I to jest dla mnie takie uderzające, że ja porównywałem tę mapę z mapą tego miasteczka. Ona jest jakby przeżarta przez rynek. On pochłania to miasteczko tutaj. Tak się zapisało w pamięci tego człowieka to miasto. Rynek i co? I kilka budynków dookoła. Także jakby charakter tych map zależy bardzo od charakteru ludzi, którzy je tworzyli, od ich umysłowości, jakiejś po prostu, no, tego, gdzie chodzili. Też to jest ciekawe. Niektórzy zapamiętali to, bo tam chodzili z różnych powodów, a inni nie. Jakieś inne fragmenty tych miejscowości.
Ciekawe mogłoby być też zestawienie mapy narysowanej słowem i mapy narysowanej na papierze przez tę samą osobę. Ciekawe, która dokładniejsza.
Są takie mapy. Nie wiem, czy akurat ze sobą mam tutaj taki przykład, ale są mapy, które w zasadzie składają się całkowicie ze słów. Praktycznie nie ma tam żadnych elementów graficznych. Po prostu na miejscu ulicy jest napisana nazwa tej ulicy. Jest jakieś szczegóły, że na przykład tu było coś, tu był dom kogoś. Także one w ogóle no, przyjmują takie formy literackie w zasadzie, trochę wyglądające jak takie wiersze modernistyczne. Nie mam akurat niestety przy sobie nie takiej mapy, ale są takie. Jest taka badaczka, ona się nazywa Olga Goldberg-Mulkiewicz, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i ona jako pierwsza się zajęła tym tematem w ogóle jeszcze w latach tam wczesnych 90. I ona nie nazywała ich ani mapami, ani planami, tylko nazwała je trudnym słowem itineraria. To jest słowo, które sięga takiej no, starożytnej rzymskiej tradycji robienia czegoś w rodzaju takich planów drogowych, które były połączeniem i właśnie rysunku, jakiegoś bardzo schematycznego obrysu terenu, ale też bez, prawda, nam współczesnych, znanych dzisiaj takich wyróżników kartograficznych i tekstu, różnych wskazówek, na przykład, że idąc, czy tam jadąc tym odcinkiem drogi spotkasz to, a tamto. Więc one rzeczywiście w jakimś sensie nieświadomie chyba trochę idą tym tropem takich tego rodzaju no właśnie itinerariów.
Dla kogo są te mapy?
Ja mam nadzieję, że one są dla wszystkich. Dla mnie to jest oczywiste, że te mapy, bo one są podpisywane w różnych językach. Są tutaj mapy, które będziemy w stanie wszyscy zrozumieć. Są podpisane po polsku. Są takie, które są po hebrajsku. Są takie, które są widzisz. Czasami te języki się mieszają. Tylko, że moim zdaniem to nie jest podstawowy poziom ich odbioru. Jakby to jest dla mnie oczywiste, że je trzeba czuć. One powstały z uczuć. Z tęsknoty, goryczy, wspomnień o swoim rodzinnym miasteczku. I na takim poziomie one są zrozumiałe dla wszystkich, bez względu, czy się zna te różne języki, w których były podpisywane.
Mapy pamięci. Mapy z pamięci. To bardzo dobra nazwa. Do oglądania w ośrodku Brama Grodzka, Teatr NN. Piotr Nazaruk, bardzo dziękuję.